Mamy dzisiaj dwa szczególne wydarzenia. Jednym jest to wydarzenie, którego byliśmy świadkami. Powiedział takim wydarzeniem w skali mikro tego, co przeżywamy w skali makro jako Kościół. Ta tajemnica, można powiedzieć, spotkania Boga z człowiekiem, która gdzieś się niewidzialnie wyraża w duszy, ale w pewnym momencie widzialnie się objawia właśnie w tym, co żeśmy widzieli, w decyzji nakazanej przez Słowo Boże, kiedy właśnie Bóg nazywa do tego, żeby rzeczy niewidzialne czynić widzialnymi przez jednoznaczne wyznanie, przez jednoznaczne potwierdzenie. Ale drodzy bracia i siostry, to, co, że my tu dzisiaj siedzimy, to, że my jesteśmy Bożym Kościołem, jest dokładnie takim samym wyznaniem naszej wiary, że trwamy. Że ten Kościół, o którym Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że moce piekielne go nie przemogą, że on istnieje. I to też jest bardzo dziwne. Bo patrząc na nas tak zupełnie zewnętrznie, wyobraźmy sobie, że ktoś tu wchodzi, w ogóle nic nie wie o chrześcijaństwie, w ogóle nic nie wie o niczym, wchodzi, co on widzi? Grupę ludzi, która siedzi zwróconych w jednym kierunku, jakaś woda tutaj jest, tutaj część ludzi gdzieś siedzi w drugą stronę zwróconych, coś śpiewają, coś przeżywają. Ale w zasadzie co jest tym czymś niewidzialnym, co ich łączy? I chciałbym powiedzieć dzisiaj o jednej rzeczy, że i to wydarzenie, które było przed chwilą, i to, że my tu dzisiaj jesteśmy, jest to wielka Boża tajemnica. Jest to wielka Boża tajemnica Kościoła, Bożego niewidzialnego działania w ludziach, którzy zewnętrznie są grzeszni, są upadli, są tacy jak cała reszta. I chciałbym dzisiaj nas zachęcić do tego właśnie w kontekście tego chrztu, który się odbył, ale i w kontekście tego, że dzisiaj nie bez przyczyny został odczytany fragment z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału. W kontekście tego, że dzisiaj jest święto Kościoła i powinniśmy się zastanowić nad naturą Kościoła. Chciałbym nas wszystkich dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy byli wdzięczni i zadziwieni nad tą tajemnicą, którą jest Kościół. Którą jest Kościół, którą jesteśmy my, ale nie tylko my. My, w których działa Bóg. Otwórzmy list do Kolosan. To dzisiejsze rozważanie będzie właśnie oparte o fragment z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału od 24 wersetu do końca pierwszego rozdziału. List do Kolosan apostoła Pawła, pierwszy rozdział od 24 wersetu do 29. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Kościół jako Boża wspaniała tajemnica. Zwróćmy uwagę, że pojawia się tutaj i tajemnica w wersecie 26 i w 27. I tak naprawdę apostoł Paweł cały ten fragment od 24 wersetu to jest pewna kontynuacja myśli, którą wcześniej wyrażał. I co on wcześniej mówił? On wcześniej mówił o chwale Chrystusa. On wcześniej mówił o chwale Chrystusa, jak potężny, jak wspaniały jest Chrystus. I nie wiem, czy tak samo jest w naszym życiu, że kiedy myślimy o chwale Chrystusa, to naturalnie przechodzimy do tego, co się dzieje pośród nas w Kościele. Nie wiem, czy macie takie same, można powiedzieć, połączenie. Myślę, że czasami nam tego brakuje. Czasami sobie myślimy, tak, Chrystus jest wielki, Chrystus jest potężny, Chrystus jest godzien chwały, ale co się dzieje pośród nas? I tu jest takie pewne zawahanie, że o tym też możemy powiedzieć w taki sam sposób, z taką samą pewnością, że tu jest Chrystus, Patrząc na siebie, czasami może nam się wydaje, że no nie jest to takie oczywiste. Jaka jest ta tajemnica? Po pierwsze chciałbym powiedzieć o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Kościół jest ciałem Chrystusa. O tym czytamy w 24 wersecie. Apostoł Paweł mówi, że dopełnia na ciele swoim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Kiedy myślę o apostole Pawle, to przypominam sobie i chciałem, żebyście również sobie przypomnieli, jaka była jego pierwsza postawa wobec Kościoła. Pamiętacie, co robił w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale? Chciał go prześladować, uważał go za szkodliwą sektę. I można by zapytać, jak to się wydarzyło w życiu apostoła Pawła, że z człowieka, który prześladował Kościół Boży, stał się człowiekiem, który ma tak wysokie mniemanie o tej grupie ludzi. Wydaje mi się, no nie mogę tego na 100% powiedzieć, ale kiedy patrzę na słowa, które Pan Jezus do niego skierował, popatrzcie w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Pan Jezus do niego się zwraca. Zobaczcie, w jaki sposób On się do niego zwraca. Trzeci werset, czytamy 9 rozdział Dziejów Apostolskich, 3 werset. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Wiemy, po co szedł do Damaszku? Żeby prześladować Kościół. Żeby prześladować Kościół. I zwróćcie uwagę, jak Pan Jezus do niego się zwraca. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu prześladujesz mnie? Nie Kościół, ale mnie. I myślę sobie, że to tak naprawdę, drodzy bracia i siostry, to zmienia wszystko. Z kim się Pan Jezus utożsamił? Czy z aniołami? Utożsamił się z takimi samymi ludźmi jak ty i ja. Utożsamił się, można powiedzieć, z Kościołem prześladowanym, cierpiącym, może doświadczającym grzechów, upadków, wątpliwości, rozterek, uciekającym, z ludźmi takimi jak my tutaj. Jezus się z nim utożsamia, z tym właśnie Kościołem. Myślę, że to w tym momencie dla apostoła Pawła, kiedy on wiedział, kim jest ten człowiek, ta osoba, która mu się objawiła, to jest Pan. On wiedział, że to jest Pan, to jest Jego Bóg. To jest Jezus, którego on prześladował, którego prześladuje również jako Kościół. W tym momencie myślę, że to w jego zrozumieniu nadało zupełnie nową godność tej grupie. Tej grupie, do której później Pan Jezus go powoła, aby jej służył. Chrystus utożsamia się ze swoim Kościołem. Utożsamia się z nami. Popatrzcie, kiedy tutaj w 24 wersecie apostoł Paweł mówi, że Kościół jest jego ciałem. Tak łatwo, nie wiem jak wam, ale mi tak łatwo przejść nad tym do porządku dziennego. No po prostu jesteśmy ciałem, przecież to przeczytam już, 500 razy to przeczytałem w Biblii. Ale jaka wielka jest tajemnica w tym, że jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Gdzie jest nasza głowa? W niebie. W niebie. Nasza głowa jest w niebie. Czy my to, co to znaczy w praktyce? Jakbyśmy tak usiedli, zaczęli się zastanawiać, co to w praktyce znaczy, jak to się w praktyce wyraża. Nie wiemy do końca, zgodzicie się? Nie wiemy, jak to w praktyce działa, ale czy to jest prawda? To jest chwalebna prawda. To jest chwalebna prawda, że my, grzeszni, zepsuci ludzie, mamy swoją głowę w niebie. Jesteśmy prawdziwie, a nie na niebie, ciałem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. I stąd bym powiedział szacunek Pawła, stąd miłość Pawła, stąd ofiarność Pawła i wszystko związane z Kościołem. Jezus nie utożsamia się z jakimś idealnym bytem, z aniołami, ale z utrudzonym, błądzącym, często niedojrzałym Kościołem. I to jest Jego Kościół. Popatrzcie, kiedy czytamy listę apostoła Pawła, jak często on nazywa świętymi ludzi, których my byśmy świętymi, no mieli przynajmniej takie duże zawahanie, żeby nazwać, tak? Koryntian, Galacjan, którzy gdzieś tam odchodzili. A kiedy czytamy Księgę Objawienia, Pan Jezus znowu nazywa zbory swoimi zborami, w których tak wiele trudnych, przykrych, smutnych rzeczy się dzieje. Ciągle się z nimi utożsamia. Ciągle się z nimi utożsamia. Jezus ma miłość, Jezus ma łaskę, aby utożsamiać się właśnie z nami. To jest coś szczególnego. To jest coś szczególnego. Jak patrzysz, drogi bracie, droga siostro, na Kościół? Czy potrafisz tak jak Paweł pokochać grzeszników, których pokochał Jezus? Ja nie proszę, żebyś pokochał grzeszników po prostu jako grzeszników. Bo może nie mamy na to sił, a może nam się nie chce najzwyczajniej. Ale spójrzmy na to w tej perspektywie. Chrystus, mój Pan, ich pokochał. W związku z tym ja również powinienem ich kochać. Nie wiem, czy się zgodzicie. Zgodzicie się z tym? Tak? Nie ze względu na tych ludzi. Ja też was nie kocham. Ja was nie proszę, żebyście mnie kochali dla mnie samego. Wcale was o to nie proszę. Może niektórzy mnie lubią. Może niektórzy mnie nie lubią. Ale jesteśmy połączeni czymś szczególnym. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa i powinniśmy siebie kochać ze względu na głowę, ze względu na naszego Pana, któremu chcemy służyć. To jest najwyższa możliwa motywacja do tego, żeby kochać Kościół. I słuszna, i wystarczająca. Zgodzicie się ze mną, że ona wystarcza? Czy nie wystarcza? Wystarcza. Ona wystarcza. To jest Boża tajemnica. Ona zmienia wszystko. Po drugie, Kościół jest wart Twojego poświęcenia i wysiłku. Kościół jest wart taki, jaki jest. Nic nie oszukuje, nie mówię o jakimś idealnym kościele, zwykłym kościele takim, jakim go znamy. Kościół jest wart Twojego poświęcenia i wysiłku. I popatrzmy na apostoła Pawła. W 25 wersecie mówi, że został sługą kogo? Kościoła. W praktyce jego służba Chrystusowi polega na czym? Na tym, że jest sługą Kościoła. Chcesz być sługą Chrystusa? Służ Kościołowi. Zgodzicie się? 24 werset. Bardzo dziwne słowa. Zastanawiające, takie trudne można powiedzieć. No, aż ciężko jest zrozumieć tą myśl, ale przeczytam. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych. Czy to oznacza, że za mało Pan Jezus cierpiał za nas? Jak myślicie? Dziwne słowa, prawda? Dziwne słowa i tak brzmi w naszym gdzieś, w naszych uczach dziwnie. No jak to? To nie wystarcza ofiara Jezusa Chrystusa? Jestem przekonany, że wystarcza. Zresztą apostoł Paweł też jest o tym przekonany, bo kilka wersetów wcześniej, w wersecie 20 pisze, że wszystko, co jest na niebie i na ziemi, pojednało się z Bogiem dzięki przywróceniu pokoju przez krew Jego krzyża. A więc myślę, że ten temat jakby jest zamknięty. Odkupienie nie musi być w jakiś sposób dopełniane, ale bym powiedział, coś innego musi być dopełniane. Troska o Kościół, którą miał Pan Jezus, kiedy chodził pośród grzeszników na ziemi. Troszczył się? Troszczył się. I poszedł z powrotem do nieba. I tą ofiarę, zwróćcie uwagę, że bardzo często apostoł Paweł mówi o służbie chrześcijańskiej jako ofierze. Rzymian 12 rozdział. Złóżcie ciała swoje na ofiarę. W liście do Filipian, kiedy mówi o swojej służbie, w drugim rozdziale, 17 werset, też dziwny obraz, dla nas nie jest taki jasny, bo się odwołuje do, no właśnie do obrzędów ofiarniczych, których my dzisiaj nie mamy. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. To jest drugi rozdział, 17 werset listu do Filipian. Apostoł Paweł bardzo często tak to rozumie. Nie jako ofiarę przebłagalną za grzech, ale jako ofiarę, którą mimo wszystko trzeba Bogu składać. Dobrowolną ofiarę dziękczynną, która jest ciągle ofiarą, która jest wysiłkiem i która jest poświęceniem. I apostoł Paweł mówi tak. Ja kontynuuję dzieło Chrystusa. W jaki sposób kontynuuje dzieło Chrystusa? Przez ofiarę. Przez ofiarę. Jego tu nie ma na ziemi fizycznie. Ale ja czuję się jako naśladowca Jezusa Chrystusa powołany do tego, żeby cierpieć tak, jak Chrystus cierpiał. Ale cierpieć za kogo? Cierpieć dla kogo? Dla Kościoła. Dziwna myśl, nie wiem, czy się zgodzicie. Dziwna myśl. Za Kościół trzeba dalej cierpieć, dalej składać ofiarę, aby rósł się i rozwijał to szlachetne, to zaszczytne powołanie, powołanie, które apostoł Paweł widzi. Czy w taki sposób widzimy Kościół? Że warto za Kościół cierpieć. Nie wiem, czy tak widzicie. Ja dzisiaj patrzę z perspektywy Warszawy. No, Warszawa jest trochę inna może niż Białystok. Ale myślę sobie, że większość ludzi patrzy dzisiaj na Kościół jako taki supermarket duchowy, tak? Gdzie chór powinien ładnie zaśpiewać, odfajkowany. Pastor powinien coś do sensu powiedzieć, odfajkowany. Modlitwy powinny być zachęcające i budujące, odfajkowane. No to może tu będę przychodził. Ja nie mówię, że to wszystko jest złe, broń Boże, mam nadzieję, że wiecie o tym. Dzięki Bogu za wszystko to, co jest, za to bogactwo służb, które są w Kościele, ale w tym brakuje takiej postawy, można powiedzieć, dojrzałej wobec samego siebie. A gdzie ja w tym wszystkim jestem? A co ja daję? A jaka jest moja postawa? Jak myślisz o Kościele? Czy masz taką ambicję, taką troskę, żeby cierpieć za Kościół? Trochę dziwne. Dziwnie nawet brzmi, jak to mówię. Nie wiem, czy się zgodzicie. Cierpieć za Chrystusa? Tak, ale za Kościół? Apostoł Paweł chyba przesadzał trochę. Za tych grzesznych ludzi, którzy mi następują na odcisk. Nie przesadzajmy. To przeczytajcie. Przeczytajcie ten 24 werset. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę. Za was znoszę. Dopełniam na ciele moim niedostatku ugrzeszeń Chrystusowych za Jego ciało, którym jest Kościół. Jakie jest Twoje serce? Czasami mówimy, że chrześcijaństwo jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak apostoł Paweł rozumiał to naśladowanie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus cierpiał za Kościół, więc ja co? Więc ja też powinienem iść w Jego ślady. Trzecia myśl. Kościołowi służy się przez wspieranie rozgłaszania Słowa Bożego w pełni. O tym mówi 25 werset. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. I to słowo w pełni może oznaczać różne rzeczy. Kiedy czytamy kontekst, prawdopodobnie chodzi o to, żeby pośród pogan. Apostoł Paweł wie, że dostał szczególne zadanie tego, żeby Kościół Boży rozprzestrzeniał się pośród pogan. I to było szczególne zadanie, bo to on był tym człowiekiem, którego Bóg użył, żeby wyszedł spośród Izraela i dotarł z Ewangelią do właśnie ludzi, którzy mieli się nawrócić spośród pogan. Ale myślę sobie, że to jest cały czas aktualne. To jest cały czas aktualne, że powinniśmy mieć taką wizję rozgłoszonego Słowa Bożego jak w pełni. W pełni. Ale pełnia do czego się ma odnosić? Ja bym powiedział, że ostatecznie do całego świata. Zbór w Białymstoku powinien mieć wizję, tak samo jak zbór Wspólnota Radość, tak samo jak zbór w Narwi, powinien mieć wizję rozgłaszania Słowa Bożego w pełni. W pełni. W pełni tego, co można uzyskać. W pełni tego, gdzie Bóg nas posyła. Gdzie jest pełnia tego, co można uzyskać i gdzie Bóg nas posyła? Świat. Zgodzicie się? I co to w praktyce oznacza? Myślę, że powinniśmy mieć taką ambicję, żeby uczestniczyć w dziele Bożej misji. Często mówimy o ewangelizacji i oczywiście to jest prawda, ale to Słowo Boże w pełni to jest, myślę, coś znacznie bardziej ambitnego, że powinniśmy mieć tą wizję, że nasz zbór uczestniczy w dziele głoszenia Ewangelii po całej ziemi. I taką myśl wam zostawiam. Taką myśl wam zostawiam. Panie Boże, daj nam sposób, daj nam narzędzie, daj nam rozwiązanie, żebyśmy jako zbór mogli uczestniczyć w tym dziele, dziele głoszenia Słowa Bożego w pełni. Czy przez wsparcie jakiegoś misjonarza, czy przez modlitwę za misjonarzy, czy może wyjazd misyjny. Tutaj z waszym pastorem bardzo lubimy jednego pastora z Bośni, także może gdzieś Pan Bóg was kiedyś pokieruje. To jest już kraj muzułmański. Bośnia jest krajem muzułmańskim. Bardzo blisko nas, zupełnie inna rzeczywistość. Naprawdę można pójść, można dużo dobrego dać właśnie nie tylko tu blisko, ale też szerzej. Podpowiem trochę też, a może jakiś zbór założyć. Jak myślicie? Jest to jakaś realizacja tego, żeby Słowo Boże w pełni docierało? Jest tyle miast w Polsce, gdzie ciągle nie ma żadnego zboru. Popatrzeć trochę na mapę, zapytać, Panie Boże, może o to miejsce się będę modlił, albo modliła, żeby tam jakiś zbór się pojawił, żeby ten Kościół się faktycznie rozszerzał, żeby rozgłaszać Słowo Boże w pełni. Po czwarte, Kościół jest Bożym odwiecznym planem. O tym werset 26 mówi. To jest tajemnica zakryta od wieków i od pokoleń, a teraz objawiona świętym Jego. Jest to tajemnica zakryta od wieków. To znaczy, że od kiedy istnieje ta tajemnica w Bożym planie i w Bożym umyśle? Od wieków. Zgodzicie się? I myślę sobie o tym dlatego, że czasami dzisiaj niektórzy chrześcijanie mówią, że Kościół to jest taki plan B Pana Boga. Nie wyszło mu z Izraelem, w związku z tym co? Podrapał się w głowę, stwierdził, no coś trzeba wymyśleć i co zrobimy? No Kościół zrobimy. Ale ten werset tak nie mówi. Ten werset mówi, że to był Boży plan od wieków. Nie był wcześniej znany, został ujawniony dopiero przy okazji tego, kiedy przyszedł Pan Jezus, ale to był Jego odwieczny plan dla błogosławieństwa narodów, można powiedzieć, już patrząc na przymierze abrahamowe. Tak? To nie wzięło się z kosmosu, to się nie wzięło z powietrza, to było zapowiadane. To jest wielki, wspaniały Boży plan. Kiedy patrzymy na całą Biblię, a nie będę teraz o tych wszystkich wątkach opowiadał, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy w samym centrum Bożego planu, kiedy jesteśmy w Jego Kościele. Kiedy jesteśmy w Jego Kościele. To jest właśnie to, co Bóg zamierza dzisiaj robić. Rozprzestrzeniać Ewangelię po krańce ziemi. Mamy w tym swój udział. Mamy być używani. Bóg nam podpowiada, co mamy robić. To jest najwspanialsze, najlepsze, co możemy robić ze swoim życiem. Kiedyś taki obraz słyszałem, który bardzo mi się podoba. Gdzieś w średniowieczu dwoje ludzi łupie kamienie, gdzieś tam, pewnie może już znacie ten obraz. Nie ma, fajny obraz. Siedzi sobie dwóch takich mężczyzn, łupie kamienie gdzieś tam przy drodze, przychodzi trzeci, pyta się, co wy robicie? No jeden mówi, łupiemy kamienie. A drugi mówi, się odwraca, a tam jeszcze nic nie stoi, ale już jakieś tam powiedzmy 2-3 metry czegoś coś stoi. A drugi mówi, budujemy katedrę. Czy oboje mieli rację? W jakim sensie oboje mieli rację? Ale któremu się łatwiej te kamienie łupało, jak myślicie? Temu drugiemu. A któremu łatwiej było odejść od tych kamieni? Temu pierwszemu. Bo co to za wielka frajda, co to za wielkie powołanie łupanie kamieni? Ale kiedy widzimy Boży plan, kiedy widzimy, w czym uczestniczymy, niezależnie od tego, czy jesteśmy w takim dużym, fajnym zborze, jak zbór na Kujawskiej, czy w trochę mniejszych zborach, kiedy widzimy, że nie tylko łupiemy kamienie, ale budujemy wspaniałe, potężne, wielkie, chwalebne Królestwo Boże, to myślę, że w tym momencie czujemy się zaszczyceni, czujemy się wybrani, czujemy się powołani do czegoś szczególnego, potężnego i chwalebnego. Popatrzmy na to, jak apostoł Paweł mówi do Kolosan w 3 rozdziale, 11 werset. To właśnie myślę, że ta godność jest tym widoczna. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i uwaga, we wszystkich. Potężne, wspaniałe wyznanie, Chrystus jest w nas. A potem bardzo praktyczne łupanie kamieni. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, w łagodność, w cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. To jest właśnie w praktyce budowanie Królestwa. To jest właśnie w praktyce budowanie Kościoła. Ale nie zapominajmy gdzieś. To nie tylko jakaś siostra, z którą się muszę pogodzić, czy brat, z którym wypadałoby się odezwać do niego po 3 latach. A to jest budowanie katedry, to jest budowanie Królestwa Bożego, to jest budowanie czegoś wspaniałego, chwalebnego, co trwa od wieków i na wieki będzie trwać i będzie trwać na całą wieczność. Miejmy tą perspektywę, żebyśmy się gdzieś czasami nie zagubili w tych małych, codziennych obowiązkach. Widźmy to, co widzi Bóg. I w końcu 27 werset, taka chyba najważniejsza prawda. Mianowicie, że chwałą Kościoła jest Chrystus w nas. Chwałą Kościoła jest Chrystus w nas. Im to Bóg chciał dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że najwspanialsze, najpiękniejsze w Kościele Bożym jest to, co najbardziej powszechne. Ludzie czasami się skupiają na darach. Dary są dobre, ale co jest najbardziej piękne, najwspanialsze, najbardziej chwalebne? Co jest prawdziwym źródłem chwały Kościoła Bożego? Chrystus w nas. Czy każdy ma Chrystusa z wierzących? To jest chwała. Cieszymy się, jak mamy wspaniałe pieśni, cieszymy się, jak się ludzie nawracają, cieszymy się z tego, jak nas jest dużo, cieszymy się może z pięknej kaplicy, ale jestem przekonany, że wszyscy się zgodzicie, że największą chwałą Kościoła jest to, kiedy widzimy przemienione życie. Kiedy widzimy radość, kiedy widzimy pokój, kiedy doświadczamy błogosławieństwa tego, że ktoś się o nas troszczy, że ktoś nas wspiera, że ktoś nam błogosławi, że ktoś nas zachęca, że ktoś nas napomina. Że widzimy Chrystusa w nas. I to nam wystarczy. Zwróćcie uwagę, czemu Kościół się tak bardzo rozprzestrzenia na obliczu ziemi? Nie dlatego, że stoją kaplice. Zgodzicie się? Chociaż fajnie, jak stoją. Ale dlatego, że ta chwała Chrystusa w chrześcijanach jest nie do powstrzymania. Niezależnie od tego, czy Kościół jest prześladowany, niezależnie od tego, czy spotyka się w dżungli, czy spotyka się w jakichś obskurnych chatach, w brudzie. Jakie to ma znaczenie? Przychodzą ludzie i Chrystus jest pośród nich obecny. I to jest prawdziwa chwała. To jest największa chwała Kościoła, jaka istnieje. Na co patrzymy? Na co patrzymy w Kościele? Możemy się cieszyć tym wszystkim, co mamy. Cieszmy się, to jest wielkie błogosławieństwo, ale pamiętajmy, że największym, najwspanialszym, najdoskonalszym, najbardziej chwalebnym darem Bożym jest sam On, obecny w naszym życiu, Chrystus w nas. Co robisz z tym największym darem, największym skarbem? Chciałbym się zachęcić, jeśli patrzysz na swoje życie i widzisz, że tak ci idzie różnie, to zachęcam do takiej modlitwy. Boże, odnów mnie, abym docenił ten najwspanialszy, najdrogocenniejszy dar, że jesteś przy mnie. Odnów mnie. Odnów we mnie radość, odnów we mnie wdzięczność, odnów we mnie zapał, odnów we mnie gorliwość. Ale może być również tak, że jesteś tutaj dzisiaj na tej sali. Jedyne, co widzisz, to widzisz tą chwałę zewnętrzną. Piękne pieśni, fajne kazania. Ale kiedy mówię o Chrystusie w nas, to nie wiesz, o czym mówię. Może się tak zdarzyć? Chciałbym cię, jeśli tak jest, jeśli taką osobą jesteś, to chciałbym cię zachęcić po prostu do prostej modlitwy. Chryste, daj mi poznać tą chwałę. Tą chwałę, którą jest twoja obecność w życiu grzesznika. Proszę, przyjmij mnie, zaakceptuj mnie, przyciągnij do siebie, daj mi tą wielką radość, daj mi ten wielką, chwalebny pokój, daj mi to, o czym mówi apostoł Paweł, czego doświadczam i co uważa za największą chwałę Kościoła. Jeśli tego doświadczenia w twoim życiu brakuje, to zachęcam, żebyś właśnie w taki sposób się pomodliła bądź pomodlił. Szósta myśl, już przedostatnia. Chwałą Kościoła jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Werset 27. To, że Chrystus działa w nas, jest wspaniałe i chwalebne. Ale apostoł Paweł mówi, jest jeszcze coś więcej. Dziękuję Bogu za to, że już mnie zmienia, ale dzięki Bogu za to, że jeszcze wiele przede mną. Dzięki Bogu za to, że jeszcze nie jestem taki, jaki mogę być. Jeszcze zostanę przemieniony. Jeszcze dostanę chwalebne ciało. Jeszcze zostanę wzbudzony z martwych do nowego życia. To wszystko, bracia i siostry, jest przed nami. To wszystko jest przed Kościołem Bożym. To wszystko jest przed tymi, w których ta tajemnica Kościoła, Chrystus w nas, działa. Bądźmy za to wdzięczni i postrzegajmy swoje życie właśnie w takiej perspektywie. Chrystus jest moją nadzieją chwały. Chrystus jest moją nadzieją chwały. I ostatnia myśl, siódma. 28 werset mówi, Jego to zwiastujemy, napominamy, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Każdy człowiek może być postawiony doskonałym w Chrystusie Jezusie. Może jesteś osobą, która myśli, że dla mnie już nie ma nadziei. Jestem tak uodporniony na łaskę Bożą, albo jestem tak zakłamany, albo jestem tak grzeszny i zepsuty. Co ten werset mówi? Że mamy zwiastować, napominać i nauczać niektórych ludzi czy każdego człowieka? Każdego człowieka, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Każdy z nas dzięki łasce Bożej może być odnowiony i może doświadczyć tej doskonałości. I życzę i wam, i sobie właśnie tego. Bądźmy zadziwieni i bądźmy wdzięczni za Kościół. Dlatego, że Kościół nie jest tylko nami, ale jest Chrystusem w nas. Pomódlmy się.